Pewna para dosłownie tuż przed ślubem ustaliła, że w ich małżeństwie wszystkie najważniejsze decyzje, te bardzo ważne życiowe decyzje będzie podejmował on. On jako głowa rodziny. A te drobne, te drobniejsze wybory pozostaną dla niej. Po 20 latach ich małżeństwa jeden z przyjaciół tego mężczyzny zadał mu pytanie. Jak działała przez ten czas umowa, którą zawarliście? Odpowiedział, świetnie. Przez te wszystkie lata nigdy nie musiałem podejmować żadnej ważnej decyzji. Jednak prawda jest taka, że nie można przejść przez życie, nie podejmując ważnych decyzji. Bo każdy z nas, wcześniej czy później, stanie przy życiu przed trudnymi, a czasami nawet bardzo trudnymi wyborami. Prawdą jest również, że często, podejmując te wybory, nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre z nich, te, które właśnie podejmujemy, będą miały duży wpływ nie tylko na nasze życie, a również na życie innych ludzi, na życie tych, z którymi codziennie się spotykamy. A niektóre decyzje, te przełomowe, będą niosły ze sobą często poważne, niechciane konsekwencje. Od małych dzieci nie oczekujemy, że będą podejmowały czy dokonywały poważnych wyborów. Ich decyzje czy wybory dotyczą tak naprawdę drobnych rzeczy. Z kim się będą bawić, jak będą spędzać czas latem, czy może jak wydadzą pieniądze w sklepiku za kościelu. Gdy nasze dorastające dzieci stają przed poważnymi życiowymi wyborami, życiowymi decyzjami, często my, starsi, chętnie chcemy służyć im radom, dzieląc się z nimi życiową mądrością, której nabyliśmy przez lata. Inna sprawa, że nie zawsze chcą nas rodziców słuchać. Gdy stajemy się dorośli, to oczekuje się od nas, iż sami będziemy dokonywać właściwych, dobrych wyborów. Bo dojrzałość wiąże się między innymi z samodzielnym podejmowaniem decyzji i braniem za nie pełnej odpowiedzialności. Jednak jako dorośli często stajemy przed trudnymi decyzjami. Decyzjami, które definiują całe nasze życie. Prawda jest taka, że czasami mamy problem z dokonaniem właściwego wyboru. Zderzamy się z trudną sytuacją, gdzie szukamy odpowiedzi i często szukamy również mądrości u innych ludzi. I przed taką właśnie trudną decyzją stanął bohater dzisiejszej historii, Roboam. Na samym początku swojego panowania musi podjąć decyzję, bardzo poważną decyzję, która dotyczy nie tylko jego życia, ale dotyczy życia jego poddanych. Roboam pochodził z królewskiej rodziny. Jego dziadek, Dawid, był wielkim bojownikiem. Był człowiekiem, jak czytamy, według serca Bożego. A jego ojciec, Salomon, otrzymał od Boga niesamowity dar, a była to mądrość. Był tak mądry, że na ziemi nie było mądrzejszego człowieka od niego. Salomon miał marzenia związane z panowaniem swojego syna. Wyraził to nawet dając mu imię, które oznaczało naród się rozmnoży i powiększy. Jego syn był szczęściarzem. Roboam dorastał w złotej erze Izraela. Widział, jak jego ojciec zbudował piękną świątynię pańską. Widział nowy pałac królewski i mury obronne wokół Jerozolimy. Za rządów Salomona królestwo Izraela osiągnęło swój szczyt. Państwo stało się wielką potęgą handlową i co najważniejsze, żyło w zgodzie ze swoimi sąsiadami. Działo się tak dlatego, że Salomon przynajmniej na początku zachowywał wierność wobec Bożych przykazań. Izraelici nigdy dotąd nie doświadczyli takiego bogactwa, potęgi, prestiżu i chwały. A momentem kulminacyjnym była wizyta królowej Saby. Królowa ofiarowała Salomonowi tak wielką ilość złota, że ten nie wiedział, co z nim zrobić. A po namyśle rozkazał złotnikom wykuć złote tarcze dla oficerów swojej armii. Czekając na chwilę, w której odziedziczy całą władzę i bogactwo, Roboam pławił się w luksusach w pałacu swojego ojca. Jego ojciec Salomon umarł po 40 latach panowania, a Roboam został jego następcą w wieku 40 lat. Był tym jedynym, o którym czytamy, który miał odziedziczyć to całe bogactwo, honor i chwałę. I tak naprawdę miał wszystko, czego potrzebował, aby stać się dobrym, mało tego, bardzo dobrym władcą. Miał mądrego ojca, walecznego dziadka. Jedynym słowem, świetne geny i mnóstwo kasy. Był prawdziwym szczęściarzem. Był w czepku urodzony. Na samym początku swojego panowania staje przed bardzo trudną decyzją. A w drugiej księdze, Kronik, w 10 rozdziale czytamy. Roboam udał się do Sychem, ponieważ tam właśnie zebrał się cały Izrael, aby obwołać go królem. Jeroboam, syn Nebata, dowiedziawszy się o tym, co zaszło, wrócił z Egiptu, dokąd zbiegł, ukrywając się przed Salomonem. Kiedy więc posłano po Jeroboama, przybył on z całym Izraelem i przemówił te słowa do Roboama. Twój ojciec nałożył na nas jarzmo trudne do udźwignięcia. Zechciej tedy nieco złagodzić poddaństwo narzucone nam przez twojego ojca i uczyń nieco lżejszym jarzmo, które na nas nałożył, a my również tobie będziemy służyli. A on im odpowiedział, przyjdźcie do mnie ponownie za 3 dni. I odszedł cały lud. Zaraz po tym, jak tylko pochowano Salomona, do głosu doszli członkowie 10 pokoleń zamieszkujących większą północną część Królestwa Izraela. Przez lata czuli się zaniedbywani przez władcę, a teraz postanowili przejść do politycznego natarcia i zażądali, by koronacja Roboama odbyła się w świętym mieście Sychem w Samarii. Dla Żydów było to ważne i wyjątkowe miasto, bo tam bowiem Abraham osiedlił się po wejściu do ziemi obiecanej. To Sychem było rodzinnym miastem Jakuba i jego licznej rodziny. W tym mieście pochowano po latach Józefa Prochy, które przyniesiono z Egiptu. To w Sychem w końcu Jozue dwukrotnie odnowił swoje przymierze z Bogiem. I nie wiemy, czy właśnie z tego powodu Roboam zgodził się na to, aby koronacja odbyła się w Sychem, a nie w świętym mieście w Izraelu, w Jerozolimie, gdzie jego ojciec zbudował Bogu piękną świątynię. Wiemy natomiast z tego tekstu, że lud wezwał Jeroboama, który powrócił z Egiptu, gdzie ukrywał się przed Salomonem. Jeroboam kiedyś był sługą Salomona, ale musiał ukryć się przed królem, od kiedy ten poznał proroctwo, które mówiło o tym, że Jeroboam zostanie władcą 10 plemion Izraela. W końcu jego imię znaczyło bojownik ludu. W czasie 40 lat panowania Salomon zbudował wielkie królestwo i aby pokryć wszystkie wydatki związane z jego utrzymaniem, król obciążył swoich poddanych wysokimi podatkami. I co gorsze, pewnego dnia wydał swoim żołnierzom rozkaz przymuszania co silniejszych mężczyzn do pracy na placach budowy. Było to nic innego jak usankcjonowane przez władzę niewolnictwo, co rozcieczyło Izraelitów, którzy jeszcze dobrze pamiętali czasy, kiedy ich przodkowie byli niewolnikami w Egipcie. Chcąc wykorzystać dobry nastrój nowego króla w dniu koronacji, Izraelici wysłali do Roboama delegację, na której czele stanął Jeroboam, z prośbą, żeby ten ulżył im w ciężkiej pracy i obniżył podatki. Wygląda na to, że młody król Roboam zdaje sobie sprawę, że jest to ważna decyzja i prosi o czas, by szukać mądrości. I dalej czytamy. Zwrócił się król Roboam po radę do starszych, którzy byli przy boku jego ojca Salomona przez wszystkie dni jego życia. Zapytał ich, co według was powinienem odpowiedzieć temu ludowi? A oni tak mu doradzili. Jeżeli okażesz się łaskawy dla tego ludu, jeśli przyjmiesz ich życzliwie, jeśli przemówisz do nich z dobrocią, pozostaną na zawsze twoimi sługami. Ale Roboam zlekceważył radę udzieloną mu przez starszych i zaczął wypytywać o zdanie ludzi młodych, którzy wracali razem z nim i towarzyszyli mu zawsze. Zapytał ich, a co według was powinienem odpowiedzieć temu ludowi, który się domaga złagodzenia jarzma nałożonego im przez mojego ojca? A młodzi ludzie, którzy wrastali razem z nim, tak mu odpowiedzieli. Ludziom, którzy ci mówią, twój ojciec nałożył na nas jarzmo nie do zniesienia, zechciej ulżyć nam nieco, ty odpowiedz w ten sposób. Mój najmniejszy palec znaczy więcej niż całe biodra mojego ojca. Mój ojciec nałożył na was ciężkie brzemię, a ja uczynię je jeszcze cięższym. Mój ojciec chłostał was biczami, a ja ześlę na was skorpiony. Jeroboam i cały lud przybyli do Roboama trzeciego dnia, zgodnie z poleceniem króla, żeby zjawili się ponownie po trzech dniach. A król przemówił do nich bardzo ostro. Odrzuciwszy radę starszych, król Roboam powtórzył to, co mu doradzili młodzi. Powiedział tak. Mój ojciec nałożył na was ciężkie brzemię, a ja uczynię je jeszcze cięższym. Mój ojciec chłostał was biczami, a ja ześlę na was skorpiony. I wygląda na to, że przyjście na świat w najlepszej rodzinie nie gwarantuje sukcesu w życiu. Okazuje się, że dobre pochodzenie nie zawsze idzie w parze z mądrością. Jego ojciec, Salomon, jak tylko został królem, szukał tej mądrości, prosząc o nią bezpośrednio samego Boga. Jego syn postanowił zrobić inaczej. Pytanie, czy w ogóle szukał mądrości w podjęciu tak ważnej decyzji? Czytając ten tekst dokładnie, wygląda na to, że nie. Nie mając jeszcze własnych doradców, poszedł szukać mądrości starszych, którzy doradzali jego ojcu. A ci, czerpiąc z wieloletniego doświadczenia, tak naprawdę bardzo dobrze mu doradzili. Powiedzieli mu, jeśli będziesz dobry dla tego ludu i okażesz im życzliwość i przemówisz do nich słowami łaskawymi, będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on, jak czytamy w tekście, od razu, bez zastanowienia, odrzucił radę starszych i poszedł po radę do młodzieńców, z którymi wzrastał. Ci z kolei, mając tak naprawdę wypaczone poglądy na temat sprawowania władzy, doradzili mu, aby im jeszcze bardziej przykręcił śrubę, aby dał im jeszcze więcej pracy i podniósł podatki. Dociśnij ich jeszcze bardziej, mówili. Niech wiedzą, jaki jest z ciebie władca, silny i potężny. Nie możesz okazać im słabości i ulec ich żądaniom. Wygląda na to, że Roboam jedynie szukał potwierdzenia i przykleśnięcia dla swoich własnych planów i swoich własnych pragnień. I tak naprawdę nie szukał wcale woli Bożej. Na pewno znał przypowieści napisane przez swoich ojcach, w których Salomon zachęca do tego, żeby iść za radą starszych i mądrych, a nie porywczych i młodych. Jednak Roboam zaślepiony był pychą i chciał pokazać, że jest większy i silniejszy niż jego ojciec. Tak naprawdę nigdy nie dorósł do swojego imienia. Okazuje się, że my często w życiu zachowujemy się podobnie do niego. Stając przed trudnymi wyborami, często stwarzamy pozory tego, że szukamy woli Bożej, że chcemy, żeby to On pomagał nam w dokonywaniu właściwych wyborów. Za wszelką cenę chcemy postawić na swoim, mimo że znamy tak wiele miejsc w Biblii, które mówią nam, jak powinniśmy postąpić, Mimo, że często mamy wokół siebie starszych i wierzących ludzi, którzy dobrze nam życzą i naprawdę dobrze nam radzą. Jednak my nie chcemy ich słuchać. I często skutecznie zagłuszamy niepokój, który Bóg wlewa w nasze serce, bo za wszelką cenę chcemy postawić na swoim. Tak jak pewna dziewczyna, która w ostatniej klasie liceum spotykała się z chłopakiem, który nie podzielał jej wiary. Tłumaczyła sobie, że z czasem zmieni zdanie, że z czasem pozna Chrystusa. Kiedy ich relacje stawały się poważniejsze, liderka grupy młodzieżowej, do której należała dziewczyna, wzięła ją na bok i ostrzegała, przytaczając słowa Biblii na temat takich związków. Dziewczyna posłuchała i przytaknęła, ale w duchu wywracała oczami. To było 6 lat temu. Teraz ma 2 dzieci, jest żoną mężczyzny, który nigdy się z nią nie modli, a w niedzielę śpi, gdy ona zabiera dzieci do kościoła. Jak inaczej wyglądałoby jej życie, jak inaczej wyglądałoby życie tej dziewczyny, gdyby nie zlekceważyła tego ważnego głosu, tego głosu rozsądku w swoim życiu. Pamiętajmy, że stając przed trudnymi wyborami w życiu, szukajmy Bożej woli, a nie własnych korzyści. Nieposłuszeństwo Bogu niesie ze sobą bolesne konsekwencje i wielu z nas o tym się przekonało. Roboam musiał także ponieść konsekwencje swojej decyzji. Czytamy dalej tak. Tak więc nie posłuchał król ludu i w ten sposób wypełniły się plany Boże zgodnie ze słowami, które Jahwe wypowiedział przez usta Achjasza z Silo do Jeroboama, syna Nebata. Kiedy cały Izrael dowiedział się, że król nie usłuchał ludu, zaczęto wołać do króla tak. A cóż my mamy wspólnego z Dawidem? Nie mamy cząstki z dziedzictwem syna Jessego. Wracaj do swych namiotów, Izraelu. Ty sam, Dawidzie, pilnuj swego domu. I tak wrócili Izraelici, każdy do swego namiotu. W ten sposób Roboam sprawował władzę tylko nad tymi synami Izraela, którzy mieszkali w miastach judzkich. Posłał więc król Roboam do pozostałych Izraelitów na wzorce robót przymusowych Hodorama, ale Izraelici obrzucili go kamieniami, także umarł. Wtedy Roboam, wsiadłszy pospiesznie na rydwan, uciekł do Jerozolimy. W ten sposób Izrael odłączył się na zawsze od domu Dawida. Gdy po 3 dniach wysłannicy ludu wrócili, nie spodobała się im odpowiedź, jaką usłyszeli. Krótko mówiąc, 10 północnych plemień Izraela wymówiło posłuszeństwo królowi Roboamowi, bezpośredniemu potomkowi Dawida, a północne plemiona stworzyły własne, niezależne królestwo. Roboam nic nie nauczył się z lekcji, jaką otrzymał. I zamiast wysłać na północ posłów i próbować ponownie zjednoczyć królestwo, posłał tam byłego nadzorcę robót przymusowych, aby ten zmusił buntowników do posłuszeństwa synowi Salomona. Odpowiedź północnych plemion była dobitna. Wysłannik królewski zginął pod gradem kamieni. Roboam, widząc, co się dzieje, wsiadł na najszybszy rydwan i uciekł do Jerozolimy. Bunt, konkurencyjny król, odłączenie się od królestwa izraelskiego 10 północnych plemion to konsekwencje, jakie poniósł Roboam z powodu swoich złych decyzji. I chociaż miał wspaniałych przodków, miał masę pieniędzy i pozycję, ale okazuje się, że pochodzenie nie zawsze idzie w parze z mądrością i nie gwarantuje sukcesu w życiu. Bo urodzenie się nawet w najlepszej rodzinie nie zwalnia nas z odpowiedzialności za wybory, jakie sami dokonujemy. Bo gdy w życiu szukamy własnych korzyści, zapominając o Bogu, wpadamy w tarapaty i ponosimy niechciane konsekwencje. Czy jednak to wszystko było tylko i wyłącznie winą Roboama? Czy mogło tak być, że sam Bóg spowodował tą całą sytuację? Bo przecież czytamy, że tak więc nie posłuchał król ludu i w ten sposób wypełniły się plany Boże zgodne ze słowami, które Jahwe wypowiedział. Odpowiedzi na to pytanie znajdujemy w pierwszej Księdze Królewskiej w 11 rozdziale. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on nie zachowywał tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi: wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mojego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twojego życia, ze względu na twojego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki twojego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mojego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które sobie wybrałem. Bóg zapowiedział Salomonowi, że tak stanie się dlatego, że zgrzeszył i był mu nieposłuszny. Wbrew woli Bożej Salomon poślubił setki kobiet z obcych pogańskich plemion. Przyjmował najpiękniejsze kobiety z Moabu, Edomu i Sydonu. Miał ich 700 i 300 nałożnic, które w końcu uwiodły jego serce. I jakby tego było mało, na potrzeby swoich żon Salomon zbudował ołtarze, posągi bogini Asztarte, fenickiej bogini Podności oraz moabickiego boga Kemosza. Salomon musiał być mocno zaślepiony pożądaniem, ponieważ wzniósł nawet świątynię Molochowi, któremu poganie oddawali cześć, wrzucając własne dzieci do ogromnego ognia. Bóg oznajmił Salomonowi, że z powodu tego grzechu jego syn straci większość królestwa, które Dawid i on zbudowali. Ale nie oznacza to, że Bóg tak naprawdę tego chciał. Nie oznacza to, że Roboam musiał podjąć złą, egoistyczną decyzję. Oznacza to tylko tyle, czy aż tyle, że Bóg wiedział, jaką decyzję on podejmie, zanim nawet Roboam się narodził. Oznacza to, że mimo grzechu człowieka, mimo jego złych wyborów i decyzji, Bóg wciąż realizuje swój plan. I tak naprawdę mamy wolną wolę, ale Bóg zna nasze decyzje, a one same nie są w stanie pokrzyżować jego planów. I tak jak ta historia nie kończy się w tym miejscu, bo jeśli byśmy czytali dalej Biblię, to okazuje się, że tak jak Bóg był wierny i łaskawy mimo grzechu jego dziadka Dawida, i tak jak Bóg był wierny i łaskawy mimo grzechu ojca Salomona, tak był łaskawy również dla Roboama. Bóg obiecał Salomonowi, że poniesie konsekwencje swojego grzechu i jego królestwo zostanie podzielone. Że jego syn straci panowanie nad 10 plemieniami izraelskimi, ale również okazał mu łaskę, pozostawiając mu 2 plemiona, plemię Dawida i plemię Benjamina. Roboam pozostał władcą Królestwa Południowego, Judei. A ona, ta część Izraela, stała się miejscem, w którym schronienie mogli znaleźć inni Żydzi, którzy chcieli pozostać wierni jedynemu Bogu, bo król Jeroboam, przywódca zbuntowanych 10 plemion, kiedy tylko zaczął rządzić królestwem północy, nie chcąc, aby jego poddani pielgrzymowali do Jerozolimy, wprowadził pogańskie kulty w tej części Izraela. I wiele osób, głównie z plemienia Lewitów, czytamy, znalazło w Jerozolimie swój dom. A co więcej, ponad 900 lat temu, po tych wydarzeniach, Bóg kontynuuje swój plan i sprawia, że z tego plemienia Dawida rodzi się Syn Boży, Jezus. Okazuje się, że my często stajemy w jednym szeregu z Roboamem. Dlatego, że wszyscy stajemy w życiu przed wyborami. I często zdarza się tak, niestety, że wybieramy źle. Że nie szukamy woli Boga, po prostu grzeszymy. Ale nie oznacza to, że Bóg tak zaplanował. Oznacza to, że Bóg wiedział, że tak postąpimy. Dlatego realizował swój plan, który dotyczy także nas. Bóg okazał łaskę Dawidowi, Salomonowi, Jeroboamowi, ale także nam, kiedy 2000 lat temu dał swojego syna, aby on oddał swoje życie za nasze złe wybory, za nasze grzechy. Jednak tak jak Jeroboam, musimy często ponosić konsekwencje swoich wyborów. Często musimy żyć i musimy znosić konsekwencje naszych grzesznych wyborów. I bywa również tak, że Bóg najgorsze rzeczy może odwrócić dobro, jednak pozwala nam ponieść konsekwencje, które czasami wpływają na całe nasze życie i na życie innych ludzi. Andrzej miał dwóch braci. Miał dwóch braci i głęboko wierzącą matkę. Musicie coś wiedzieć jeszcze o Andrzeju. Gdy był chłopcem, niechcąco natrafił na gazetę pornograficzną, którą nieopatrznie jego ojciec pozostawił w widocznym miejscu. To doświadczenie dało początek jego zmaganiom, z którymi boryka się do dnia dzisiejszego. Gdy był nastolatkiem, już prawie dorosłym, zachęcony przez matkę postanowił oddać swoje życie Bogu, a wraz z jego nawróceniem przyszło również powołanie do służby. Po maturze wyjechał studiować teologię do dużego miasta, a w seminarium poznał piękną dziewczynę, w której szczerze i z wzajemnością się zakochał. Wiele razy udawało im się powstrzymać swoją pożądliwość. Bardzo się pilnowali, unikali sytuacji, w których byliby tylko sami. I gdy myślał, że tak naprawdę nad wszystkim ma kontrolę, tak naprawdę wbrew wszystkim, wbrew dobrym doradcom, wyjechali razem na wakacje. Pewnej nocy przespał się z nią. W jakimś czasie Andrzej zrozumiał, że tak naprawdę nie kochał tej dziewczyny, ale tylko zależało mu na jednym. I to nie koniec tej historii. Ta dziewczyna zaszła w ciążę, którą po jakimś czasie straciła. To przykre doświadczenie spowodowało, że zdali sobie sprawę z błędnej decyzji, jaką podjęli. Żałowali jej bardzo i prosili Boga o wybaczenie. I na pewno Bóg im wybaczył, a oni powrócili do relacji z Nim i stali Mu się na nowo posłuszni. I choć muszą żyć konsekwencjami swoich grzesznych wyborów, to na nowo odnaleźli swoje miejsce w Bożym planie. Andrzej skończył seminarium, a potem ukończył resocjalizację na uniwersytecie i dzisiaj pracuje w ośrodku młodzieżowym, w ośrodku socjoterapeutycznym. Służy również jako lider w jednej z lokalnych wspólnot. A dziewczyna, z którą się przespał, jest szczęśliwą żoną. Niestety nie może mieć dzieci. Poniosła konsekwencje swoich złych wyborów. Jednak, znając dobrze Boga, wiemy, iż Bóg może najgorsze rzeczy obrócić ku dobremu. I choć ponosimy odpowiedzialność za swoje złe wybory i często musimy ponosić ich konsekwencje, to Bogu nasza historia nigdy nie wymyka się spod kontroli. On zawsze pomaga nam znaleźć się na nowo w Jego planach. Jeśli tylko my szczerze żałujemy za swoje grzechy i powracamy do Niego. Dlatego stojąc przed trudnymi wyborami w życiu, musimy pamiętać, że kiedy zaślepieni pewnością siebie dokonujemy złych wyborów, Bóg pozwala nam ponieść ich konsekwencje, ale okazuje nam łaskę i dalej realizuje swój plan.